Tematem dzisiejszego rozważania jest Exodus albo wyjście. Chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w Europie. Jest napływ wyjątkowo duży ludzi z różnych stron świata, generalnie Afryka Północna, Bliski Wschód. Wszystko się gdzieś tam, powiedzmy, może kryje pod państwem Syria, ale myślę, że to nie tylko z tego kraju. Ludzie z różnych przyczyn wychodzą, uciekają, przemieszczają się chyba do ziemi obiecanej. Tak sobie to wyobrażają chyba. Tak do końca nie wiadomo, jakie są motywy ludzi, którzy właśnie postanawiają zostawić wszystko, a czasami muszą zostawić, a czasami być może już nic nie mają do zostawienia. Pewnie każdy przypadek jest troszeczkę inny. Zastanawiam się, czego się spodziewają też, kiedy przybędą do zupełnie obcego kraju, do innej kultury. Właściwie nie ma jakichś gwarancji, nikt nie daje obietnic, że będzie gdzie mieszkać, że będzie praca i tak dalej. Może usprawiedliwieniem byłoby to, że niektórzy mają rodziny tutaj już gdzieś tam w różnych krajach i pewnie będą mieli takowe wsparcie. Ale myślę, że Europa nie może spać spokojnie, bo jest to poważny problem. To nie jest problem, że nas nie stać, ale z drugiej strony być może to nas może przerosnąć i też nie wiadomo, do czego to prowadzi. Nie chciałbym tutaj politycznego kazania wygłaszać, to jest tylko taki wstęp do tego, co chciałbym powiedzieć na temat tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy jako chrześcijanie uchodźcami. Że właściwie my sami też podjęliśmy podobną decyzję, żeby wyjść z jednego miejsca i zdążać do drugiego. Tak jak tutaj tydzień temu Darek próbował tak wspomnieć właśnie, że jesteśmy w takim rozkroku. A ja bym dodał właśnie, że my jesteśmy w drodze, że kroczymy właśnie z miejsca A do miejsca B albo z miasta, jak to w jednej książce klasycznej było, z miasta zagłady do Syjonu. Jest to trudna, karkołomna decyzja. Chyba nawet bardziej trudna niż tych Syryjczyków czy Pakistańczyków czy jeszcze innych obywateli tego świata. Właściwie to na dobrą sprawę takie wędrówki ludów miały miejsce od początku ludzkości. Chyba ludzie dzielą się na dwie grupy albo na dwa rodzaje. Pamiętam Grzesia Mączkę, niektórzy chyba go kojarzą też. On mówił tak, że miał dziadka, który mieszkał w Wiśniczu, gdzieś tam koło Wiśnicza nawet, i mówi, że ten jego dziadek, właśnie on mieszkał pod Wiśniczem i najdalej, gdzie był, jeżeli ktoś zna tą okolicę, najdalej, gdzie jego dziadek zawędrował, to była Bochnia. Na jakiś jarmark czasami czy coś i to właściwie to było gdzieś plus minus 20 kilometrów od domu. Ale miał brata, ten jego dziadek, który z jakichś powodów zawędrował aż do Francji. I tam pracował, mieszkał. Ta sama rodzina, może podobne geny, a różne potrzeby. Nie jeden wystarczyło mu mieszkać w okolicy Wiśnicza i cieszyć się tym miejscem, gdzie Bóg go postawił. A drugi niespokojny właśnie gdzieś chciał podążać dalej. Może okoliczności były inne. Ale jest coś chyba w człowieku, że każe mu iść dalej, że wydaje mu się, że coś może odkryć, poznać czy doświadczyć czegoś nowego. No i takich wędrówek było sporo. Po II wojnie światowej, chcąc nie chcąc, wiele milionów ludzi musiało się przemieszczać. Prawie że na siłę niektórzy musieli, nagle dowiadywali się, że kraj, w którym mieszkają, to już nie jest Polska. Jeżeli chcesz być w Polsce, to musisz się spakować i przejechać 200 kilometrów na zachód. To samo mogli pomyśleć Niemcy, którzy mieszkali gdzieś tam na zachodzie nad Odrą i to już nie są Niemcy. Ktoś zdecydował w Poczdamie, że trzeba jechać trochę dalej, żeby czuć się i być u siebie w kraju. Albo ta słynna Ameryka, tutaj mamy nawet przedstawicieli czasami z tych emigracji sprawiała, że z jakichś powodów mogły być różne, też prześladowania, a może też nawet jakiś Boży palec, Boże prowadzenie, że ludzie pakowali się, sprzedawali dobytek, kupowali bilet na statek i płynęli do lepszego świata, do ziemi obiecanej, do wolnego kraju. Jakby to nie nazywać, to po prostu chcieli zmienić swoje położenie, sytuację, czasami byli zmuszeni do tego. Często byli prześladowani i tam była wolność. Także ten problem uchodźców i ludzi, którzy się przemieszczają, no jest to trudna sprawa i trudna do ogarnięcia właściwie i trudno się tak do końca odnieść. Jedno, co ja pamiętam jakoś taka myśl z Biblii, ze Starego Testamentu, to żeby zawsze dbać o sieroty, wdowy i tych, którzy są obcymi i przychodniami. I to jest właśnie taka zasada, która była wpajana dzieciom Izraela. Myślę, że to jest też aktualne dla ludzi wierzących dzisiaj. Że właśnie nasze myśli, nasze serce powinno być nastawione na to, żeby pomagać człowiekowi i nie odrzucać go, kiedy jest w potrzebie. Ale też potrzebna jest mądrość. Czasami można tak pomagać ludziom, że można im zaszkodzić. Więc może takim jednym z tematów do modlitwy, chociaż jesteśmy małą wspólnotą i możemy powiedzieć, co możemy zrobić. Nawet nie pomogliśmy ani jednej osobie może nie. Ale możemy też modlić się o ludzi, którzy są gdzieś w drodze, którzy postanowili opuścić jakieś miasto, wioskę i są gdzieś na dworcu w Budapeszcie czy na jakimś kempingu w Austrii i zastanawiają się, co z nimi będzie dalej. Może właśnie zastanawiają się, czy dobrze zrobili, że opuścili swój dom. Możemy się modlić o to, żeby Bóg tych ludzi chronił, żeby władza, która jest nad nami, też miała mądrość od Boga, jak poradzić sobie z problemem, jak pomóc tym ludziom, jak zatroszczyć się o nich, jak sprawić, żeby oni mogli znaleźć tutaj pokój, wolność, może dobrobyt, a może ponad wszystko, żeby poznali też Jezusa Chrystusa. W końcu, i tutaj trzeba byłoby się uśmiechnąć, Europa jest chrześcijańska, więc to jest szansa, przynajmniej dla tych, którzy identyfikują się z tą prawdą, że jest szansa, ażeby właśnie tą prawdę o Jezusie głosić też tym, którzy przychodzą właśnie z daleka i którzy są z innej kultury, z innej religii. Kiedy otworzyłem dzisiaj internet, to takie hasła przeczytałem. Austria, 1500 uchodźców przybyło na granicę w nocy z Węgier. Albo z powodu emigracji większość Brytyjczyków jest za wyjściem z Unii Europejskiej. Grecja znalazła się na pierwszym froncie kryzysu imigracyjnego, dodając, że każdego dnia na greckich wyspach lądują setki ludzi, z których wielu ucieka przed wojną i biedą we własnym kraju. Przed dworcem Keleti w Budapeszcie, gdzie nadal koczują tysiące emigrantów, doszło do starć z węgierskimi nacjonalistami. Czechy, Václav Klaus, imigracja stanowi poważne zagrożenie dla Europy. Premier Finlandii chce przekazać swój dom dla azylantów. Francja planuje zaangażować się w operacje lotnicze przeciwko państwu islamskiemu w Syrii. Najazd uchodźców na Europę przybiera na sile, wielka wędrówka ludów czy zaplanowana inwazja. To tylko takie tytuły dzisiaj, które akurat takie pierwsze z brzegu właśnie z internetu. Może jeszcze taka informacja o Syrii. Przed wybuchem wojny Syria liczyła 23 miliony mieszkańców. Według aktualnych danych Narodów Zjednoczonych swoje domy opuściło tam 7,5 miliona ludzi, którzy pozostali jednak na terenie Syrii. Ponad 4 miliony uciekło poza granicę, większość do krajów sąsiednich, 1,8 miliona do Turcji, 1,1 mln do Libanu. Rząd Jordanii szacuje, że na terenie tego kraju przebywa 1,5 miliona Syryjczyków. No to takie mamy informacje, takie pierwsze z brzegu na temat właśnie ludzi, którzy z jednego kraju, Syrii, właśnie są w drodze. Nie mogą być u siebie z różnych powodów. I wśród tych ludzi też jeszcze, może to jest taki dość, Może ważna rzecz to to, że wielu chrześcijan jest bardzo mocno naciskanych i prześladowanych w krajach islamskich. I czasami mają do wyboru, jeżeli zostaniecie tutaj, to prawdopodobnie zginiecie. Przynieśliście hańbę swojej rodzinie, swoim rodzicom, naszej wiosce czy miejscowości i albo odwrócicie się od swojej wiary, albo zapłacicie życiem. Niektórzy zostają, ale niektórzy zastanawiają się, czy warto poświęcić życie rodziny, bliskich, dzieci, czy też nie lepiej po prostu wyjechać do wolnego, spokojnego kraju, gdzie można będzie normalnie żyć. Więc jest to bardzo złożony problem. Ale z drugiej strony, właśnie tak jak wspomniałem, takie wydarzenia miały miejsce na przestrzeni historii ludzi. Wędrówka ludów IV do VI wieku, kiedy właściwie wiele plemion ze wschodu ruszyło na zachód, opanowało Imperium Rzymskie do tego stopnia, że właściwie chyba imperium się rozpadło. W końcu pod wpływem też właśnie tych innych kultur i innych ludzi, którzy napływali. Ale też mamy biblijne przykłady właśnie takiego wyjścia i właśnie może przeszedłbym do tego, do tej myśli, która może jest też dla nas bardzo ważna. I takich wyjść i przemieszczeń było sporo. Jest mnóstwo historii, które pokazują człowieka, do którego czasami Bóg właśnie skierował słowo wyjdź. I były różne powody, dlaczego ten ktoś musiał wyjść, czy uciekać, czy też dlaczego Bóg właśnie inspirował go do takiego, a nie innego zachowania. Jestem też przekonany, że zawsze człowiek mógł dokonywać wyboru i nie musiał wychodzić, ale mógł też zrobić to, co Bóg podpowiadał. Takim przykładem dla mnie jest właśnie Abraham, który dostał takie polecenie czy propozycję. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, 1 do 5 wiersza. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca, do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą. A tym, którzy tobie będą złorzeczyć, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Abraham udał się w drogę, jak mu Pan nakazał, a z nim poszedł i Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z haramu i zabrał Abraham z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w haramie. I wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. No to taka właśnie jedna z historii, czy wędrówek, czy właśnie... Chociaż kto by się spodziewał, jak to będzie. Właściwie to taki epizod. To nie jest jedna piąta Syrii. To jest jeden człowiek z małą rodziną, z bratankiem i ze służbą. Ale jak się okazało, w tej zapowiedzi, w tym, co się wydarzyło w życiu tego człowieka, było coś niesamowitego w tym powołaniu i w tej decyzji. Nie wiem, czy właśnie na ile właśnie to Bóg w pełni zainicjował to wyjście. Czy nie było tak, że właśnie Abraham sobie tak myślał, a może na zachód? Może tam będzie lepiej? Tak wszyscy przecież prą na ten zachód. Nie? Rzadko się zdarzy, że ktoś jedzie na wschód. Na wschód to chyba jedzie się nie z własnej woli. Tak przynajmniej było często w historii. Tak czy inaczej właśnie Bóg skierował do niego takie słowa, że opuść swoje miejsce, tu gdzie jesteś i udaj się do innego kraju, do innego miejsca. Nie wiem właśnie, jakie miał usposobienie Abram. Czy łatwo to mu przyszło? Bo są ludzie, którym łatwo to przychodzi. Mógł pomyśleć, przygoda. Wreszcie coś się będzie działo. Już tak mi się tutaj nudzi w tym haramie. Ale z drugiej strony, no, facet był ustawiony. Miał rodzinę, dobytek, służbę. Ile tam miał? 75 lat. No to Gdzie w takim wieku się w podróż wybierać i to taką egzotyczną, w nieznane? Ciekawe, co go tak naprawdę zachęciło do tego, żeby, co zdecydowało, że właściwie tutaj bez komentarza czytamy, że zrobił tak, jak Bóg powiedział, że po prostu spakował wszystko, co miał. Może część spieniężył, o tym nie ma wzmianki i ruszył. Może ta obietnica była kusząca, tak jak się przyjrzymy, to dostaniesz nowy kraj, taki ekstra dla ciebie, to będzie właśnie twój kraj, ty go dostaniesz, będziesz mógł go zasiedlić, poznasz go dokładnie, zwiedzisz, zobaczysz wszystko, a później będziesz właśnie tym, który zajmie ten kraj. Dalej Bóg mówi, że będziesz miał pomyślność, że będzie ci się powodziło, chociaż wydaje się, że w Haranie też niczego mu nie brakowało. No ale może Bóg będzie dalej ze mną. Jest powiedziane też, że będziesz sławny, że imię twoje będzie znane. No i nie wiem, czy jemu zależało na tym, czy nie, no ale mogło to też nakłonić go, że no, czemu nie? W końcu to jest coś, jest to jakaś zachęta. I też ta myśl, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Może nawet do końca nie wiedział, może wiedział, może miał jakieś objawienie, ale zakładam, że raczej nie. Ale jest to myśl. Jeżeli człowiek jest szlachetny i żyje z Bogiem, jeżeli Bóg mu powie, że słuchaj, przez ciebie ktoś będzie błogosławiony, to już jest dla nas zachęta. A jeżeli usłyszymy, że jakiś naród będzie błogosławiony przez ciebie, to każdy by chciał być. Tym bardziej właśnie w tym przypadku, że jeżeli cała ziemia, wszystkie narody, no jest to abstrakcyjne w tym momencie, ale idę. Jest to coś, co mnie inspiruje. Zostawiam wszystko. W takim razie ten, który mnie powołuje, daje obietnicę, więc czemu mam zwlekać? I jeszcze ta myśl, że ci, którzy cię będą przeklinać, czy będą ci złorzeczyć, ja będę przeklinał, mówi Pan. I to też jest jak gdyby pewna taka forma protekcji, ochrony. Człowiek zwykle boi się ludzi, którzy stają na jego drodze i chcą mu zaszkodzić. Boimy się nieprzyjaciół, czy tych, którzy czyhają na nasze życie, zdrowie, mienie i tak dalej. Ale kiedy Najwyższy mówi, że ja będę cię chronił, że ja będę właśnie stawiał się za tobą, no to jest to jakaś gwarancja, jakaś pewność, że nie muszę się bać, że będę miał takiego wielkiego sojusznika. I tak wybiegając w przyszłość, czego Abraham już nie widział, to kraje, które złorzeczyły czy represjonowały dzieci Izraela, tak jak Egipt, tak jak Asyria, jak Babilon, jak Rzymianie. No popatrzcie, gdzie te kraje są i jak się mają. Może niektóre już nie istnieją nawet. Ale to jest wypełnienie obietnicy, którą Bóg kiedyś tak dawno powiedział Abrahamowi. I ta prawda jest też dość uniwersalna aż do dzisiejszego dnia. Więc po tym, co Bóg powiedział do Abrahama, zapada decyzja, żeby ruszyć. Tak jak Bóg mnie prowadzi, chcę zaufać Mu i chcę zacząć nowe życie. I nowe życie to jest chyba czymś, co nas bardzo zachęca. Jest to takie odświeżające, inspirujące. Jeżeli ktoś właśnie ma taką propozycję, że możesz zacząć życie od nowa, patrząc z perspektywy naszych różnych porażek, doświadczeń, grzechów, niezałatwionych spraw, nagle masz taką możliwość, że możesz zacząć nowe życie, no to może się lepiej ułoży. Nie wiem, czy macie taką perspektywę czasami, im chyba człowiek jest starszy, to bardziej ona może być taka refleksyjna. Wiem, że tego się nie da i to jest gdybanie, ale czasami myślimy w ten sposób, że gdybym mógł jeszcze raz, to zrobiłbym inaczej, ale wiemy, że nie możemy jeszcze raz. Ale nowe życie to jest jak gdyby jednak jeszcze raz, tylko może w inny sposób, w innym miejscu, w innym czasie. Więc to mogło też bardzo mocno zachęcać Abrahama do tego, żeby ruszyć do Kanaanu. Ale nieznane i to, co będzie, jeżeli się nie uda, co będzie, jeżeli ten, który mówi, nie wywiąże się, albo ja nie dam radę, to jest właśnie taki niepokój, to jest taka myśl, kiedy przychodzi, zwłaszcza w momencie niepowodzenia, zwątpienia, jakichś sytuacji trudnych, kiedy myślimy, że coś nie jest tak, że ten, który obiecał, nie dotrzymuje słowa, chyba zapomniał. Może jednak przeliczyłem się, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to będzie aż tak trudno. Właściwie, tak wracając do naszego podwórka i życia chrześcijańskiego, chociaż jesteśmy w dobrym miejscu geograficznie i ekonomicznie i tak dalej, to musimy pamiętać o tym, że nasze życie jako ludzi wierzących jest właściwie drogą. Że to nie jest przebywanie w haranie, ale to jest podróż, to jest właśnie pozostawienie tego, co mamy w pewnym sensie i właśnie podobnie jak Abraham, wyruszenie właśnie w nieznane. Możemy właśnie spotkać się z niewygodami, z tym, że jesteśmy w jakimś sensie w drodze, że warunki może nie są takie, jakby się chciało. Nie wiem, ile Abraham z rodziną spędził dni, miesięcy, lat w namiocie. Prawdopodobnie, kiedy mieszkał w haramie, podejrzewam, że miał jakiś skromny domek z ogródkiem. Ale kiedy ruszył do Kanaanu, a czytamy, że przemieszczał się po całym kraju, to właściwie był takim nomadem. Cały czas namiot. Niektórym pasuje namiot, ale nie wszystkim. I wiemy o tym dobrze. Chociaż mój kolega, z którym czasami jeżdżę pod namioty, to zawsze mówi o naszym namiocie, że to jest nasz pięciogwiazdkowy hotel. Jest taki dumny z tego. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś wysoko i tu daje nam taką namiastkę bezpieczeństwa i domu. Ale jak wracam do domu po dwóch dniach, to myślę sobie, dom, łóżko, prysznic, a jak ja tego nie doceniałem. A tu pomyślcie, tyle miesięcy, może lat, właśnie był nomadem. Ale w jednym miejscu, i to jest taki fajny znaczek, to czytamy też w tej historii Abrahama, że kiedy doszedł do takiego miejsca z dębami, zbudował Abraham ołtarz i powiedział, tu jest mój Betel. To znaczy, że tu jest dom Boży. I oddał Bogu chwałę. A więc wynika z tego, że był zadowolony z położenia, w jakim się znalazł. Że chciał, niezależnie od tego, czy się obietnice wypełniają, czy nie, powiedzieć, że Boże, jesteś moim Bogiem, jestem Ci wdzięczny za to, że jesteś w moim życiu i że jestem w Twoim domu. Że pomimo, że jestem w innej kulturze, w innym języku, wśród obcych ludzi, to Ty jesteś ze mną. I to sprawia, że będę Cię chwalił, będę Ci oddawał cześć. Ale pojawił się też problem. To jest w tym samym rozdziale 10 wers. Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, w tym właśnie opływającym w mleko i miód, Kanaanie, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać. Był bowiem ciężki głód w Kanaanie. I to jest tylko taka informacja, że to nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Że właśnie tutaj czytamy o konkretnym problemie. To jest być może to, czego doświadczają ci nasi biedni uchodźcy, którzy mają zrujnowane domy, którzy nie mają co dać dzieciom do jedzenia, którzy nie żyją bezpiecznie. Czyli właśnie taki problem ekonomiczny czy socjalny, kiedy właśnie nie możemy sobie dać rady. I nie wiem, czy to był głos Boży, żeby Abraham poszedł do Egiptu, czy miał zostać i przecierpieć, czy wrócić do Haranu, to tym bardziej chyba nie. Tak czy inaczej, wiemy, że ta droga Abrahama do Egiptu taka była trochę pokrętna. Nawet otarło się o kłamstwo, kiedy okazało się, że jego żona jest jego siostrą, żeby na wszelki wypadek mieć problemów z Faraonem. I nie sądzę, żeby Bóg inspirował Abrahama właśnie do takiej wersji, ale tak czy inaczej były problemy, z którymi on musiał się zmierzyć. Czasami myślimy, że ci patriarchowie to mogli być tacy idealni. Może i byli na swój sposób, skoro Bóg do nich przemawiał i prowadził ich i spotykał się z nimi, ale to byli też zwykli ludzie ze swoimi słabościami. I czasami popełniali grzech, upadali, popełniali błędy w swoim życiu. I myślę, że pewne rzeczy w życiu Abrahama też są nacechowane właśnie grzechem i błędem. Ale Bóg był z nim. I Abraham zawsze zwracał się w sytuacji w końcu trudnej do Boga. I Bóg jest wierny po całych tych przejściach, kiedy Abraham ma 100 lat, nagle pojawia się jakiś zwiastun tego, że twoja rodzina, twój naród będzie liczny jak piasek. Pojawia się Izaak. No jest jakaś nadzieja. Boża obietnica zaczyna właśnie jeszcze bardziej się wypełniać. W liście do Hebrajczyków czytamy, że charakterystyczne dla ludzi wiary było to, że właśnie szli wierząc, że Bóg jest wierny i często nie zobaczyli tego, co Bóg obiecał. Cała lista w 13 rozdziale jest. I Abraham należy do tych, którzy właśnie tym się wykazali, właśnie takim szczerym zaufaniem do Najwyższego. I kiedy Abraham umierał, to taka jest myśl, taka fraza w Biblii. Umarł w pięknej starości syty dni. No, to brzmi to, mi się to bardzo podoba osobiście. Właśnie dziecko obietnicy, nie? Ten, który zawierzył Bogu swoje życie, postanowił iść za Jego głosem, Jego prowadzeniem i mógł umrzeć w pięknej starości syty dni. Nawet nie do końca może świadomy tego, jakim błogosławieństwem był dla następnych pokoleń, dla całego narodu i dla wszystkich narodów świata. To jest właśnie taki może zwiastun tego, co na dobrą sprawę każdy chrześcijanin może doświadczyć w swoim życiu, kiedy właśnie postanawia wyjść z Haranu i pójść do ziemi obiecanej, na Syjon. Nie wiem, na ile ta historia Abrahama jest nam bliska, czy w jaki sposób możemy się z nią identyfikować i powiedzieć, że no coś jest na rzeczy, że właściwie podobnej decyzji czy determinacji doświadczyłem na swoją miarę. Czy pamiętamy świadectwo czy słowo ewangelisty? Kimkolwiek ten człowiek był, kto nam opowiedział Ewangelię, kiedy Bóg przez niego przemówił i my postanowiliśmy coś z tym zrobić. Kiedy usłyszeliśmy o Bożej obietnicy, o tym, co zyskamy, jeżeli pójdziemy za Jezusem. To trudna decyzja, wiemy o tym dobrze. To jest to, co powiedział Jezus kiedyś. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj to ubogim, a potem chodź za mną i naśladuj mnie, a będziesz miał skarb w niebie. I właściwie to tak to jest, że właśnie ta decyzja sprawia, że trzeba zacząć nowe życie, że to, co mam do tej pory, to zostaje, to już nie ma znaczenia, zostaje w tym haramie. Pytanie jest, jak wiele ludzi słyszało głos Ewangelii i pomyślało sobie tak, nie stać mnie na to. Pewnie znamy nawet takie osoby. Może rozmawialiśmy z kimś i głosiliśmy mu Ewangelię, czy tłumaczyliśmy mu, na czym polega droga z Jezusem, nowe życie. I ktoś mógł powiedzieć, że wiesz, potrzebuję czasu, nie jestem gotowy. Jest jakiś sens w tym wszystkim, bo jest to wysoka cena. To nie jest łatwa droga. Ale ten przykład Abrahama jest dla mnie, dla nas bardzo inspirujący i zachęcający. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto pójść za Jezusem, czy warto podjąć taką decyzję, może jest ktoś tutaj jeszcze, kto się z tym mierzy, to ja potwierdzam, że warto. Dokładnie gdzieś tak, chyba 40 lat. No tak, mam 57. Jak miałem 17 lat, to właśnie miałem taki dylemat, czy warto iść za Jezusem, czy to jest w ogóle, czy to ma sens, co mi to da? No, długo nie myślałem wtedy, może dlatego, że to kwestia wieku. Nie, łatwiej jest być takim radykałem, kiedy się ma naście lat. Ale właśnie podjąłem taką decyzję, chociaż była trudna. To była decyzja prawie jak skok na spadochronie. Nie, otworzy się albo nie. Bo miałem takie przeczucie, takie poczucie, jak gdyby. Nie do końca byłem pewien, że to, co słyszę, się stanie. Że to, co ktoś mi mówi, jest prawdą tak do końca. A pamiętam fragment swojej modlitwy, to pamiętam, modliłem się w ten sposób. Boże, jeżeli naprawdę jesteś, to daj mi jakieś poczucie, że ja nie modlę się do krzesła, czy nie mówię do ściany, tylko chcę mieć świadomość, że ktoś mnie słyszy, że jesteś, że ciebie właśnie szukam, że ciebie potrzebuję. I miałem takie doznanie, czy takie oświecenie, czy rozumienie, że jest ktoś, kto mnie słyszy. Pamiętam, że to był szczególny czas dla mnie, chyba północy, a może i do rana. Z jeszcze jednym człowiekiem, chrześcijaninem, rozmawialiśmy, modliliśmy się, cieszyliśmy się z tego, co się wydarzyło w moim życiu. I to było nowe życie. W ten sposób się ono rozpoczęło. Ale decyzja nie jest łatwa. Nie wiem, ile Abraham się zastanawiał. Czy to tak było od razu, czy może tydzień, miesiąc, trudno powiedzieć. Wygląda, że był bardzo zdecydowany i w miarę szybko. I jest taki tekst, że dzisiaj, jeśli jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie swojego serca, bo dzisiaj jest czas. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy człowiek ma chociaż jedną szansę w życiu. Nie wiem, czy to jest prawda, ale może tak, że chociaż raz Bóg mu się objawia, puka do niego i mówi: chodź za mną, zostaw ten haram, chodź za mną do Kanaanu, do nowego życia, do nowego miejsca, do na Syjon. No ta decyzja też sprawia, że no, będą kłopoty. To jest prawie że pewne. Jak widzimy tą sytuację Abrahama, to no, to jest oczywiste, że tak będzie. Co powie rodzina? Wiemy coś na ten temat. Jeszcze żyjemy w takiej kulturze, że da się wyżyć. Ale właśnie na przykład na Bliskim Wschodzie ojciec ma prawo zabić córkę czy syna, jeżeli zmienią religię. Jeżeli staną się chrześcijaninem, to prawie wyrok śmierci. I sąd nic nie zrobi, ponieważ Koran jest ponad to. A więc cena jest taka, że rodzina może się odwrócić od ciebie. Może uśmieszek ludzi, którzy wiedzą lepiej, którzy uważają, że żyjemy w takiej kulturze i w takim czasie, że nie ma co przesadzać z tą religijnością i z tym Jezusem. Jest tyle dróg. No, czasami ci bardziej tacy właśnie tacy tolerancyjni to mogą powiedzieć, że no ty masz taką drogę, niech ci będzie, ja mam taką, a nie ma problemu. Ale wielu ludzi może właśnie to odbierać jako takie krok do tyłu. Ale tak czy inaczej, to jest dobra decyzja. To, żeby iść, to jest najlepsza decyzja, jaką możemy podjąć. Bo to jest nowe życie. To jest życie, które ma wymiar wieczności. Może wydaje się, że tracimy wszystko, ale tak naprawdę wszystko zyskujemy. Idziemy w ślady Jezusa. To jest postępowanie tak, jak On postępował. Chcemy uczyć się od Niego i naśladować Go. To słynne uczniostwo. Zostawiam wiele, ale wybieram to, co jest najlepsze i najcenniejsze. Ktoś powiedział właśnie, że to spotkanie z Jezusem, czy właśnie wybranie tej drogi, czy opuszczenie haramu, to jest wąska brama. Że nie da się inaczej, tylko przez wąską bramę. I jest w Ewangelii Jana powiedziane, że ja jestem drzwiami dla owiec i każdy, kto chce wejść do owczarni, musi przejść przez tą bramę, gdzie ja jestem, mówi Jezus jako pasterz. I to potwierdza się, że tylko przez Jezusa, właśnie tym sposobem możemy wejść na drogę do nowego życia. I wtedy wiemy, kim jesteśmy. Wiemy, że jesteśmy nowym stworzeniem. to jest niesamowite, że zanim się podejmie taką decyzję, to czasami nie wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy. I chociaż nic się specjalnie nie zmienia tak do końca w tym krótkim czasie, to kiedy nawracamy się, kiedy idziemy za Jezusem, to wiemy, kim jesteśmy. Nagle otwierają się oczy, że wiemy, kim jesteśmy. Że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy stworzeni przez Niego. Że nie jesteśmy przypadkiem. Że nasze życie ma sens, może być spełnione. Że możemy być przydatni też dla bliźniego. Że Bóg nas potrzebuje używać w swoim królestwie. I na tej drodze nie jesteśmy sami, chociaż decyzje podejmujemy indywidualnie i czasami sami się zmagamy z wieloma sprawami, to jednak nie jesteśmy sami. Popatrzmy tutaj, nawet w tej naszej małej społeczności, wspólnota, braterstwo. Nie jestem sam. W różnych wariantach to się sprawdza i potwierdza. Nie jesteś sam. Mamy Pocieszyciela Ducha Świętego. Nie jesteś sam. Mamy Słowo. Ciągle jeszcze nowe słowo. Tutaj Zosia dostała kolejną Biblię. Ciągle się tłumaczy, żeby lepiej, żeby dokładniej. Bóg do nas chce przemawiać, chce nas karmić, naszą duszę, chce być blisko. Nie jesteśmy sami. Ale jest to wąska droga. I zdajemy z tego sprawę, że jest bardzo wąska. Nie wiem, co wolimy. Lubię biegać. I biegam czasami na Błoniach, tam też na rolkach ludzie jeżdżą, jest szeroki pas asfaltu. Dobrze się biega, zwłaszcza w nocy, bo przynajmniej widać, co jest pod nogami. Ale o wiele bardziej lubię na przykład biegać w Lasku Wolskim. Ale biegałem 2 dni temu w Lasku Wolskim, 3 razy się potknąłem. Cud, że się nie wywróciłem, nie złamałem nogi. Palce w stopie do dzisiaj czuję, jak zahaczyłem o korzeń. Do czego zmierzam? Że to jest wąska droga, raczej trudna. Wydaje się, że pod górę. Ale wiem, dokąd idę. Co mi z tego, że będę biegał na Błoniach po szerokiej drodze, ale w koło? I tak bez sensu, można powiedzieć. Kiedyś zmierzyłem się z tą drogą i przebiegłem Błonia w koło 5 razy. I nie wiem, a nawet nie jestem pewien. Bo później już mi się wszystko pomieszało. Myślałem, albo 4, albo 6. Bo to jest bez sensu. Cały czas w koło. Ale kiedy biegnę na przykład, nie wiem, z Nowego Targu na Turbacz, to jest cel, to jest konkret. Z punktu A do punktu B. Nie wracam do tego samego miejsca. No czasami może trzeba, ale generalnie to jest wyzwanie. To jest coś nowego. To jest coś, co pachnie przygodą. I właśnie myślę, że to, co nam Jezus ofiaruje, to, co dostaliśmy od Niego, to wąska ścieżka. To nie jest szeroka autostrada. Może większość wybiera taki komfort. Można szybko. Im szybciej, tym lepiej. Ale przecież nie o to chodzi. Wiemy, że lepiej właśnie iść za Jezusem, Jego drogą, ale do konkretnego celu. Bo wiemy, dokąd idziemy. I jeszcze jedna rzecz, to ciemna dolina. I nawet jest psalm o tym i lubimy ten psalm i dobrze, że go lubimy i go znamy, bo on jest naprawdę bezcenny. Bo tak to jest, że właśnie w tej drodze, taką jak wybrał Abraham, czy każdy chrześcijanin, też jest ciemna dolina. I ona może być dolinką, a może być naprawdę doliną, prawie jak Dolina Śmierci. Nie byłem tam, ale dużo czytałem i jest to wyzwanie. I czasami właśnie tak jest, że w tej ciemnej dolinie nam się wydaje, że jesteśmy, nie tylko, że jest ciemno, to jeszcze, że jesteśmy sami i że Pan Bóg też zapomniał o nas. A wiecie, kto nas pamięta wtedy? Szczególnie zły, nieprzyjaciel. Ponieważ wtedy ma szansę, żeby pognębić nas, żeby nas zniechęcić, żeby poddać wątpliwość to, że jednak Bóg cię zawiódł, że zostałeś wprowadzony w błąd, że to nie do końca jest tak. I ten stary Adam, bo on ciągle jest. I on właśnie też się upomina o swoje. Ale potrzebne są te doświadczenia. Ta ciemna dolina jest ważna w życiu człowieka, ponieważ wbrew pozorom przez takie doświadczenia zbliżamy się do Boga. Jest taka szansa. Jest taka obietnica do tej ciemnej doliny, chociaż z listu do Hebrajczyków, z innego kontekstu, ale Bóg mówi, nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. I kiedy właśnie może jest taki trudny czas, kiedy myślimy, że nas porzucił, tak czujemy, tak rozumiemy, tak wygląda, że tak jest, to pamiętajmy, że Bóg powiedział, nie opuszczę cię i nie porzucę cię. Właśnie szczególnie w tej ciemnej dolinie. Na zakończenie chciałbym, żebyśmy jeszcze raz skupili naszą uwagę na uchodźcach. Nie wiem, jak możemy pomóc tym biednym ludziom, którzy szturmują Europę, myśląc, że trafią do raju. My też tak myśleliśmy kiedyś, swego czasu, kiedy żyliśmy za żelazną kurtyną, niektórzy za murem. Okazało się, że no, po drugiej stronie nie ma złotych ulic, że też jest ciężko, jest inaczej. Tak czy inaczej, żebyśmy mieli w sercu właśnie taką troskę i myśl o tych ludziach, którzy uciekają, czy właśnie szukają lepszego życia. Żebyśmy się modlili o nich. Może Bóg da nam okazję, żeby pomóc któremuś z nich. I też myślę, żeby o władzę się modlić, ponieważ w tym czasie, kiedy my tutaj sobie siedzimy i rozważamy słowo i modlimy się, to tęgie głowy w Europie, w Brukseli naprawdę się zastanawiają, co z tym zrobić. Bo zdają sobie sprawę z tego, jak trudny jest problem. Ale myślę, że my możemy modlić się o tych ludzi, żeby podjęli dobre decyzje, żeby była właściwa pomoc ze strony tej bogatszej Europy dla tych biedniejszych ludzi, którzy nie mają co z sobą zrobić. I módlmy się też o wytrwałość w drodze. Jeżeli ktoś podjął decyzję i idzie, tak jak ja 40 lat, to żebym wytrwał do końca. Może ktoś zastanawia się właśnie dzisiaj, czy rzeczywiście to jest moja droga, czy warto pójść, czy warto poświęcić swoje życie, to ja potwierdzam i pewnie większość z nas tu powie, że warto. Ale trzeba podjąć osobiście taką decyzję. I bądźmy wdzięczni na tej drodze, tak jak Abraham, który tułał się z namiotami z miejsca na miejsce, zatrzymał się w pewnym momencie, postawił pomnik Bogu, złożył ofiarę i powiedział, tu jest dom Boży. I był właśnie w modlitwie i wdzięczności do Boga. A Bóg był wierny. Jak widzimy, Abraham wygrał życie. To, co Bóg mu obiecał, sprawdziło się. Ale on tylko zobaczył cząstkę tego. Właściwie przeżył całe to swoje życie właśnie w takim stanie właśnie ze znakiem zapytania. Jak to będzie? Ten wers z Hebrajczyków teraz się nam jeszcze czas pojawi na koniec. I to niech będzie też takie ku zachęcie. Niech trwa, to jest list do Hebrajczyków, 13 rozdział, od pierwszego wersetu do szóstego, takie wybrane myśli. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc aniołów, aniołom dali gościnę. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział, nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Śmiało więc mówić możemy, Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? Amen.